Dobrze, moi drodzy, kontynuujemy serię pod tytułem Co dalej? Mówimy na temat, cały czas na temat bycia uczniem Chrystusa. Co to znaczy być uczniem Chrystusa? Mówiliśmy sobie o takich rzeczach jak miłość do Boga, tak? Miłość do ludzi. I dzisiaj uczeń Chrystusa, trzecia bardzo istotna rzecz, to jest to, że uczeń Chrystusa kocha Kościół. Uczeń Chrystusa kocha Kościół. Kościół nie jest wymysłem człowieka. Kościół i powstanie Kościoła zostało zapowiedziane przez Chrystusa w Ewangelii Mateusza, kiedy Chrystus powiedział, że ja zbuduję mój Kościół i bramy piekielne go nie przemogą. Bramy piekielne nie są w stanie przemóc Kościoła i powiem ci, że jest to niesamowite, bo Kościół istnieje od 2000 lat i ciągle ma się dobrze i ciągle się rozwija, ciągle idzie do przodu, ciągle się modernizuje i dostosowuje się do tego, aby móc zdobywać coraz więcej ludzi dla Chrystusa, aby nikt nie był zgubiony, ale żeby Chrystus mógł odnaleźć każdą osobę, która woła do Niego, która przychodzi do Niego. I dzisiaj ten temat jest tematem bardzo ważnym. Bardzo ważnym. Rzadko o tym mówimy, ale nadchodzą święta, także myślę, że to jest dobry czas, aby o tym powiedzieć. A więc miłość do Kościoła była miłość do Boga, uczeń kocha Boga, uczeń kocha ludzi i uczeń kocha swój Kościół. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, wersety od 1 do 4. Mamy historię Saula, który był prześladowcą Kościoła i Biblia opowiada historię, kiedy Saul udaje się do Damaszku. I popatrzcie na tą historię. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł tam zwolenników tej drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, przyprowadzić ich związanych do Jerozolimy. A gdy jadąc zbliżał się do Damaszku, nagle olśniła go światłość z nieba. Upadł na ziemię i usłyszał głos, który mówił do niego: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? To jest bardzo ciekawa historia. Mamy Saula, który później został nazwany Pawłem, który prześladował Kościół. Możemy powiedzieć, że on przykładał rękę do tego, aby zabijać chrześcijan. I w pewnym momencie, kiedy on udaje się do Damaszku w celu prześladowania chrześcijan, Biblia mówi, że to nie był człowiek, który był dżentelmenem, czy to były kobiety, czy to byli mężczyźni, aby ich przyciągnąć do Jerozolimy związanych i tam ich umieścić w więzieniu i dalej ich ciemiężyć. I kiedy on jedzie do Damaszku, nagle objawia mu się olbrzymia światłość. Był to Chrystus, który zadał mu pytanie. To jest bardzo ciekawe. Paweł nigdy nie widział Chrystusa na oczy. I Jezus mówi do Pawła: Pawle, Pawle, czy Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Saul nie prześladował Chrystusa, Saul prześladował Kościół. Ale dla Chrystusa Kościół i Chrystus to jest to samo. Ponieważ Biblia mówi o tym, że Kościół jest ciałem Chrystusa, że Kościół jest wspólnotą ludzi wierzących, że Kościół jest jego ulubienicą, jest jego narzeczoną. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali na temat jednego aspektu, czym jest Kościół i zrozumienie tego, czym jest Kościół i zrozumienie tego, jak powinniśmy w czymś takim funkcjonować, zmienia nasze postrzeganie tego, kim my jesteśmy, zmienia nasze odnoszenie się do tego, kim my jesteśmy i to ci bardzo pomoże, abyś mógł funkcjonować w Kościele tak, jak Chrystus tego chce. List do Efezjan, 3 rozdział, wersety od 14 do 15, Biblia mówi tak: dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę. Jedna z nazw Kościoła to jest to, że Kościół jest Bożą rodziną. Kościół jest Bożą rodziną i to zmienia absolutnie wszystko. Nazwa, że Kościół jest Bożą rodziną, zmienia absolutnie wszystko. Nie wiem, na pewno, no 100% masz mamę, masz tatę, masz brata, być może masz siostrę. I powiem wam, kiedy ja patrzę na moją rodzinę, mój brat jest ode mnie 17 lat starszy, moja siostra jest ode mnie 13 lat starsza i nasza relacja była taka, że jak ja się urodziłem, to już ich prawie nie było w domu. Okej? Mój brat poszedł do szkoły średniej w Opolu, moja siostra poszła do szkoły średniej w Częstochowie, więc nie mieliśmy w ogóle relacji, byłem takim dla nich takim małym synkiem, który był rozpieszczany, przywozili mi prezenty, później jak poszli na studia do Krakowa. I powiem wam jedną rzecz, pomimo tego, że ta relacja nie była jakaś bliska, nie wychowywaliśmy się, teraz jak moje dzieci się wychowują, mieszkamy w jednym pokoju, jest pozytywnie, czasami jest negatywnie, czasami są pozytywne napięcia, czasami są negatywne, ale jest jedna rzecz odnośnie rodziny. Jest jedna rzecz odnośnie rodziny. Coś nas łączy. I kiedy dzieje się źle, aktywujemy się i jesteśmy po to, aby pomagać sobie nawzajem. Bez względu na to, że nie było jakiejś relacji na początku, to, że mamy wspólnego ojca i wspólną matkę, powoduje, że coś nas łączy. Rodzina podświadomie wytwarza w nas takie poczucie jedności, poczucie pomocy względem siebie, poczucie tego, że masz brata, że masz siostrę, ponieważ Biblia, my tego nie używamy w taki sposób, że ktoś jest bratem Mateuszem czy siostrą Madzią, wyglądałoby to bardzo dziwnie, natomiast Biblia nas nazywa, że jesteśmy braćmi i siostrami względem siebie, jesteśmy jedną wielką rodziną i to jest niesamowicie istotne, aby móc przetrwać i funkcjonować w Kościele tak, jak Bóg tego chce. Pamiętaj o jednej rzeczy, Kościół nie jest ludzkim wymysłem. Kościół został stworzony przez Boga i taka była jego koncepcja od samego początku. I pewien teolog, Dietrich Bonhoeffer, który był prześladowany przez nazistów w czasie II wojny światowej, wybitny teolog, on napisał taką książkę, która po angielsku nazywa się Life Together i on w tej książce sugeruje, że rozczarowanie wspólnotą, do której się chodzi, jest zjawiskiem pozytywnym, ponieważ niszczy złudne oczekiwanie, iż znajdzie się w nim doskonałość. Im prędzej pozbędziemy się iluzji, iż nasza wspólnota musi być doskonała, by móc ją kochać, tym szybciej przestaniemy udawać i przyznamy, że wszyscy jesteśmy niedoskonali i potrzebujemy łaski. Taki jest początek prawdziwej społeczności. Parafrazując to, co powiedział Bonhoeffer, Kościół nigdy nie jest miejscem, które jest miejscem idealnym. Okay? Dopóki my jesteśmy, dopóki człowiek jest w Kościele, to miejsce nigdy nie jest miejscem idealnym. Jeśli szukasz doskonałości w Kościele, jeśli szukasz doskonałości w tym miejscu, życzę ci powodzenia. Ponieważ nikt z nas nie jest doskonały, ponieważ każdy z nas popełnia błędy, ponieważ każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje Bożego doświadczenia, potrzebuje Bożej łaski i każdy z nas czasami robi głupie rzeczy. Ale jako rodzina jesteśmy w stanie przebaczać sobie nawzajem, bo nie możesz wymagać doskonałości i perfekcjonizmu od drugiej osoby, ponieważ Bóg nie wymaga od ciebie doskonałości ani perfekcjonizmu. A więc my wspólnie jesteśmy po to, aby siebie wychowywać nawzajem i funkcjonować w taki sposób, jak Bóg to wymyślił, a Bóg nas umieścił razem, aby nas przemieniać na Jego podobieństwo. Nie ma, możesz się zamknąć gdzieś tam w jakiejś, nie wiem, komórce, czytać Biblię, pisać sobie fragmenty w sobie, możesz czytać fantastyczne chrześcijańskie książki i powiem ci, to nie przystosuje cię do tego, ani nie zmieni twojego charakteru, tak jak Bóg chce widzieć twój charakter, ponieważ potrzebujesz innych ludzi. Amen? Ponieważ potrzebujesz innych ludzi. Salomon powiedział, że żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie drugiego człowieka wygładza drugi człowiek. Kiedy izolujesz się z Kościoła, jeśli jesteś chrześcijaninem i izolujesz się z Kościoła, boisz się interakcji z ludźmi i twój charakter nigdy nie będzie przemieniony, będziesz dalej funkcjonował tak, jak funkcjonowałeś. To jest Boży sposób, abyśmy wychowywali siebie nawzajem. I chciałem powiedzieć odnośnie Kościoła na temat pięciu płaszczy. Pięciu płaszczy, okej? Okay? Po pierwszym płaszczu zrozumiesz, dlaczego używam tego terminu płaszcz, ponieważ jest pięć płaszczy, które musisz nosić w Kościele, aby funkcjonować w normalny i zrozumiały sposób, aby funkcjonować w taki sposób, że będziesz znośny dla innych ludzi, aby funkcjonować w taki sposób, że będziesz dla ludzi błogosławieństwem, a nie przekleństwem. Pierwszy płaszcz, który musisz ubrać, zauważ, co powiedziałem. Pierwszy płaszcz, który musisz ubrać, nikt go nie ubierze na ciebie. Pierwszy płaszcz, który musisz ubrać, to jest płaszcz pokory. To jest płaszcz pokory. Pierwszy list Piotra, piąty rozdział, piąty werset, Biblia mówi tak, podobnie młodsi bądźcie poddani starszym, wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. I teraz Piotr mówi tak, przyobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Przyobleczcie się w pokorę, albowiem Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. Powiem wam, wczoraj była niesamowita walka. Fantastyczna walka, jeśli oglądasz chociaż trochę telewizję, to wiesz, że była taka walka pomiędzy Mariuszem Pudzianowskim, czyli mistrzem strongmanów przez wiele, wiele lat, i wielkim showmanem, muzykiem w cudzysłowiu, skandalistą, kryminalistą, człowiekiem, który nazywa się Popek, a więc król Albanii, tak? I oni walczyli ze sobą. Ani jeden, ani drugi do końca nie potrafili funkcjonować w taki, wiecie, nie potrafili walczyć. Ta walka trwała może minutę, wyglądało to, jakby ktoś, nie wiem, wpuścił kogokolwiek do klatki i biegał za nim Mariusz Pudzianowski, raz go klepnął, drugi raz ten się przewrócił, ten się poddał. Totalny bezsens, totalny absurd, ale oponent Pudzianowskiego, Popek, on był tak napompowany, on po prostu, on jest królem, to były jego słowa, ja jestem królem, on po prostu był tak pyszny, że zrozumiał, co to znaczy, że jeśli jesteś pyszny, to Mariusz Pudzianowski się przeciwstawi tobie. On tego doświadczył na sobie. I powiem wam, to jest oczywiście żart, natomiast kiedy obserwuję pychę ludzi, kiedy obserwuję swoją pychę, widzę, że Bóg jest bezwzględny, jeśli chodzi o zasadę, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. I obserwuję to na bieżąco, że jeśli jesteśmy pysznymi ludźmi, to wchodzisz na drogę, kiedy Bóg nauczy cię pokory. Ilekroć jesteś pyszny, ilekroć się wynosisz, Bóg ściągnie cię na dół. Bóg ściągnie cię na dół. Jeśli jesteś pokorny, Bóg wyniesie cię do góry. Jeśli sam wynosisz się do góry, Bóg ściągnie cię na dół. Jeśli jesteś pokorny, Bóg wyniesie cię do góry. Od ciebie zależy, czy będziesz funkcjonował w płaszczu pokory. I powiem ci, Kościół jest miejscem, gdzie jeśli nie będziesz pokorny, jeśli nie będziesz funkcjonował w pokorny sposób, to będzie ci bardzo trudno tu wytrzymać. Będzie ci bardzo trudno to wytrzymać. I w kontekście płaszcza pokory chciałem powiedzieć wam o trzech rzeczach, które są istotne i co to znaczy, bo czasami niektórzy ludzie myślą, że pokora to jest to, że ja będę miał taką poważną minę, że siądę sobie gdzieś tam w kącie, będę sobie tak siedział, przepraszam, że żyję, jestem pokorny i pokorny, cześć, co u ciebie, nie ma znaczenia. Jak się nazywasz, to też nie ma znaczenia. A miałeś dobry tydzień, nie ma znaczenia. Ja jestem pokornym człowiekiem. Nie jesteś pokornym człowiekiem, tylko jesteś niewychowanym człowiekiem. To jest olbrzymia różnica. Jeśli ubierasz płaszcz pokory w kościele, musisz zrozumieć trzy rzeczy. Po pierwsze, zrozum, kim jesteś. Zrozum, kim jesteś. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, werset 10. Biblia mówi tak, lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a Jego łaska względem mnie nie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich, jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną. Apostoł Paweł powiedział, z łaski Boga jestem tym, kim jestem. Z łaski Boga jestem tym, kim jestem. Musisz zrozumieć, kim jesteś. Powiem ci tak, nie jesteś alfą i omegą. Nie jesteś wszystkim. Nie jesteś człowiekiem, który wie wszystko. Twoja wiedza, moja wiedza jest ciągle bardzo ograniczona i najwięcej problemów w Kościele pojawia się wtedy, kiedy pojawiają się ludzie, którzy wiedzą lepiej. Oni zawsze wiedzą lepiej. Ja wiem lepiej, ja to widziałem, ja o tym czytałem, ja wiem lepiej. Nie wiesz lepiej, ponieważ twoje zrozumienie, twoje poznanie jest ograniczone przez to, kim jesteś. Paweł powiedział bardzo istotną rzecz. Z łaski Boga jestem tym, kim jestem. Musisz sam sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jesteś. Ok? To jest pierwsza rzecz. Zrozum, kim jesteś. Po drugie, zrozum swoje powołanie. Pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, 17 werset. Biblia mówi tak. Bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale abym głosił Ewangelię i to nie w mądrości słowa, aby nie zniweczyć krzyża Chrystusa. To jest bardzo ciekawe, co powiedział Paweł. Chrzczenie ludzi jest jak najbardziej dobrą rzeczą. Ale Paweł powiedział, nie powołał mnie Bóg, abym chrzcił ludzi. To nie jest moje powołanie. Moje powołanie jest takie, abym głosił Ewangelię i Paweł jeszcze bardziej to precyzuje, Ewangelię, która nie będzie polegać na mądrości w słowach, ale ona będzie polegać na tym, aby głosić w taki sposób i głosić Ewangelię w taki sposób, aby nie zniweczyć dzieła krzyża. Apostoł Paweł w liście do Rzymian i w liście do Koryntian bardzo często akcentował, że Ewangelia to nie są tylko słowa, ale Ewangelia to jest konkretna Boża moc, która jest w stanie przemieniać, uzdrawiać, uwalniać i czynić cokolwiek Bóg chce. A więc Paweł bardzo i wyraźnie wiedział, do czego go Bóg powołuje i wiedział, do czego Bóg go nie powołuje. Pokora uczyć się tego, że ja nie jestem powołany do pewnych rzeczy, to nie jest coś, do czego Bóg mnie powołuje, ja po prostu tego nie potrafię. Ja po prostu tego nie potrafię. To nie jest moje ja tego nie umiem. Ja się boję ludzi, którzy mają syndrom alfy i omegi. Bardzo często ten syndrom kształtuje się bardzo mocno, kiedy jesteś nastolatkiem. Wtedy jesteś alfa i omega. Wtedy wszystko wiesz najlepiej, twoi rodzice nic nie wiedzą, nauczyciele w ogóle nic nie rozumieją, po prostu ty wiesz najlepiej. To jest ten czas, takie oszołomstwo w czasie, kiedy jesteś nastolatkiem, jesteś alfą i omegą. Kiedy dorastasz, kiedy stajesz się normalnym, dojrzałym człowiekiem, rozumiesz swoje ograniczenia, rozumiesz swoje plusy i minusy. Zrozum swoje powołanie. Zrozum swoje powołanie. Bóg nie powołał mnie, abym zajmował się szlachetną paczką. Bóg nie powołał mnie do miasta Sieradz. Bóg nie powołał mnie do tego, abym prowadził uwielbienie. Bóg nie powołał mnie do tego, abym grał na perkusji, na basie, na czymkolwiek. Bóg nie powołał mnie do tego. Jeśli zrozumiesz, że twoje życie nie jest tak długie, jak ci się wydaje, to nie będziesz miał czasu, będziesz skoncentrowany. Będziesz skoncentrowany w tym, do czego Bóg cię powołuje, bo w tym przyniesiesz największy owoc. Okej? To jest druga rzecz. Trzecia rzecz. Zrozum swoją rolę w rodzinie. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, wersety od 27 do 30. Wy jesteście ciałem Chrystusa, jesteście dla siebie nawzajem częściami tego ciała. Bóg najpierw umieścił w kościele apostołów, potem proroków, potem nauczycieli, następnie obdarzył niektórych darem czynienia cudów, darem uzdrawiania, darem niesienia innym pomocy, darem zarządzania lub darem języków. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy są prorokami, czy wszyscy są nauczycielami, czy wszyscy mają dar czynienia cudów, czy wszyscy otrzymali dar uzdrawiania, czy wszyscy mówią obcymi językami, czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Paweł zadaje pytania, które są retoryczne. To są pytania, które są retoryczne. I w tym rozdziale on również używa analogii w Kościoła, że Kościół jest ciałem Chrystusa, że ktoś jest ręką, ktoś jest nogą, ktoś jest okiem, ktoś jest ustami, ktoś jest nosem, ktoś jest uchem, ktoś jest sercem, ktoś jest wątrobą. Paweł używa szerokiej analogii różnych organów, różnych części naszego ciała, aby pokazać, że my wszyscy tworzymy ciało Chrystusa. Że my wszyscy tworzymy ciało Chrystusa. Bóg umieścił cię w tym kościele i to nie jest przypadek. Jeśli jesteś częścią tego kościoła, uwierz mi, to nie jest przypadek. Bóg wiedział, co robi, Bóg to zaplanował daleko, daleko wcześniej, niż ty w ogóle się pojawiłeś na ziemi. On umieścił cię tutaj, aby tutaj cię kształtować i aby tutaj wypłynął twój właściwy potencjał, abyś mógł się rozwijać, abyś mógł później pójść dalej. To jest miejsce, gdzie Bóg cię umieścił. To nie jest tak, że ty sam sobie to wybrałeś. Tobie się wydaje, że sam sobie to wybrałeś. Ale jeśli zrozumiesz, że ten Kościół, jesteś istotną częścią tego Kościoła, jeśli zrozumiesz swoją rolę w tym Kościele, jeśli zrozumiesz swoją rolę w tym Kościele, to jest właśnie pokora. Pokora, reasumując, jest zrozumieniem tego, kim się jest, a kim się nie jest. Zrozumienie, kim się jest, a kim się nie jest. Nam tak łatwo jest zrozumieć, kim jesteśmy, a tak trudno nam mówić o tym, kim nie jesteśmy. Usiądź sobie w domu i zapisz sobie rzeczy, to, kim jesteś i to, kim nie jesteś. Wielu ludzi myślało, że są kaznodziejami. I spróbowali raz, drugi raz i okazało się, że nie są kaznodziejami. Nie dlatego, że Bóg im powiedział, nie, dlatego, że ludzie tego nie mogli słuchać. Dlatego, że było to widoczne, że oni nie są w stanie tego przyjmować. Kiedy ja bym wziął gitarę i zacząłbym tutaj grać i śpiewać, uwierz mi, prosiłbyś Boga, abym nigdy więcej tego nie robił. Prosiłbyś Boga, abym nigdy więcej tego nie robił, bo to nie jest moje powołanie. Zrozumienie, kim się jest i zrozumienie, kim się nie jest, przynosi wolność i dla mnie to jest wyznacznik pokory, kim ja jestem, kim ja nie jestem. Okej? To jest ważna rzecz. Drugi płaszcz, który powinniśmy ubrać, sami go ubieramy, to jest płaszcz odpowiedzialności. List do Filipian, 2:4, Paweł powiedział do Filipian tak, niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. To jest prawdziwy klucz do dojrzałości. Że mnie interesuje, co ty myślisz o moim życiu, co ty myślisz o moim zachowaniu, to jest klucz do dojrzałości, kiedy zaczynasz tak funkcjonować. Że zaczynasz robić pewne rzeczy ze świadomością, że nie zrobię tego, ponieważ może to być coś, co nie będzie pozytywnie postrzegane. Uczeń Chrystusa to jest ktoś, kto się przejmuje tym, co inni myślą o nim. W taki pozytywny sposób. On nie jest niewolnikiem ludzkiej opinii, ale on przejmuje się tym, co ludzie myślą o nim. I zadajmy sobie pytanie, które pojawia się bardzo często w liście do Koryntian. Zadaj sobie takie pytanie. Czy to, co robię, po pierwsze, jest pożyteczne? Apostoł Paweł powiedział, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wolność chrześcijańska jest olbrzymia. Jeśli przychodzisz do kogoś i się pytasz, a ja mogę to, to jeszcze nie rozumiesz wolności chrześcijańskiej. Jeśli chcesz zrozumieć, na czym polega dojrzałość chrześcijańska, to musisz zrozumieć, na czym polega tak naprawdę, jakie są cechy wolności chrześcijańskiej. To nie jest jakiś legalizm, tak? Bo ty nie możesz mieć, nie wiem, plakatu Michaela Jordana w pokoju, bo nie możesz, bo to jest złe. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. Pierwsze pytanie, które sobie zadaj, to jest to, czy to, co ja robię, jest pożyteczne. Czy to ma jakikolwiek sens? Czasami robimy rzeczy, które są bez sensu. Są absurdalne. Tak? I ludzie patrzą na to i mówią, stary, ty marnujesz życie. Ty marnujesz życie. To jest tak samo, jak ja w pewnym momencie stałbym się fanem działkowca, wziąłbym, bo mam dwie działki od moich rodziców i od rodziców mojej żony i zacząłbym uprawiać tą działkę i powiedział kiedyś w niedzielę, przepraszam, nie mam kazania, bo musiałem przekopać działkę. Przepraszam, nie mam kazania, ale musiałem zebrać pomidory i w ogóle była burza, nie wiem, czy zauważyliście, ale szklarnię mi rozwaliło. Ja mogę być działkowcem, ale jaki to ma sens? Jaki to ma sens? I możemy sobie, to był absurdalny przykład, ale zadaj sobie pytanie, czy to w ogóle jest pożyteczne? Czy to jest pożyteczne? Cokolwiek robisz, czy to jest pożyteczne? Kiedy ja mam się zastanawiać, czy to jest właściwe, czy to nie jest właściwe, zgadnijcie, jaka jest moja decyzja. Szkoda mi czasu, aby myśleć o tym, czy to jest właściwe, czy to jest niewłaściwe, czy mam to robić, czy mam tego nie robić. Po prostu tego nie robię. Po prostu tego nie robię. Mi nie chce się rozmawiać o tym, czy muzyka, czy MP3 z internetu, czy to jest legalne, aby to ściągać, czy nie ściągać. I są ludzie, którzy mają logiczne argumenty, że jest to legalne. Są ludzie, którzy mają logiczne argumenty, że to jest nielegalne. Mi się nie chce o tym rozmawiać. Szkoda czasu. Szkoda czasu. O, ja nie wiem, czy wolno ściągać torrenty, czy nie wolno. Nie wiem. Może to jest legalne, może to jest nielegalne. Nie chcę mi się w ogóle tego badać. Po prostu tego nie robię. Szkoda czasu. Są rzeczy, które nie są pożyteczne. Są rzeczy, które są bez sensu. Drugie pytanie, które sobie zadaj, czy to, co robię, jest budujące? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko mnie buduje. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. A więc znowu pytanie, czy to tak można, czy tak nie można, czy tak można, czy tak nie można. Zadaj sobie pytanie, czy to wnosi jakąkolwiek sensowną wartość do twojego życia. Zadaj sobie takie pytanie. Jeśli ktoś ci mówi, wow, to jest dobry film, obejrzyj sobie ten film. Ktoś mi polecił jakiś film, że to jest dobry film. Obejrzałem ten film, po 3 minutach go wyłączyłem. Mówię, to jest po prostu dramat. Mogę to zobaczyć, okej, tylko że to wywoła spustoszenie w moim umyśle. To mnie w ogóle nie buduje. To nie wnosi żadnej pozytywnej wartości do mojego życia. Po co ja mam to oglądać, karmić się obrazami, które są bez sensu? To mnie w ogóle nie buduje. to mnie w ogóle nie buduje, a później ktoś się dowie, że ja to oglądam i w tym momencie on też to obejrzy, ponieważ ja to obejrzałem. Kiedy ja coś robię, to akredytuję, że to, co ja robię, że to jest właściwe. Okay? Trzecia rzecz jest taka, bardzo istotna, najbardziej istotna to jest taka, czy to nie niszczy innych ludzi. Czy to nie niszczy innych ludzi. Pierwszy list Koryntian, 8 rozdział, wersety od 8 do 9. Pokarm zaś, Paweł mówi tak, pokarm zaś nie zbliża nas do Boga. Jeśli bowiem jemy, nic nie zyskujemy, a jeśli nie jemy, nic nie tracimy. Jednak uważajcie, aby przypadkiem wasza wolność nie stała się dla słabych powodem do zgorszenia. I dalej apostoł Paweł mówi tak, dlatego jeśli pokarm gorszy mojego brata, przenigdy nie będę jadł mięsa, aby nie gorszyć mego brata. To jest dojrzałość, to jest wielkość. Nie robię pewnych rzeczy, aby nie być negatywnym przykładem dla innych ludzi. Pamiętam taki czas, kiedy powstawał ten kościół i ludzie zaczęli przychodzić jeszcze do naszego starego domu, jak mieszkaliśmy na ulicy Wolności. I na mojej półce obok komputera był dosyć spora kubka różnych płyt. Wtedy to się nazywało DivXy, tak? To były filmy, które były, mogę się mylić, ale chyba były kompresowane z DVD. Były podkładane napisy i mogłeś oglądać te filmy. I to było totalnie nielegalne w tamtych czasach. I nie pamiętam kto, ale jakiś młody człowiek przyszedł do mnie i mówi, aha, czyli DivXy są legalne, czy ja mogę to oglądać? W tym momencie ja wiedziałem, że to jest nielegalne i pomyślałem sobie, jakim ja jestem przykładem dla innych ludzi. Nie musiałem się modlić o to bardzo długo, po prostu wziąłem te, to było 70 płyt i poszedłem do miejsca, który był naprzeciwko starego sklepu rybnego. Tam był kiedyś kiosk, niektórzy pamiętają, i tam był śmietnik i wyrzuciłem te 70 płyt. Z jednego prostego względu. Ja mogłem nie mieć z tym problemu, ale byłem złym przykładem dla innych ludzi. Dojrzałość chrześcijańska polega na tym, że ja myślę, co myślą o mnie inni. Że dla mnie to ma znaczenie. Po co być kontrowersyjnym bez sensu? Po co robić coś, co może spowodować zgorszenie w życiu innych ludzi? Zgorszenie to jest nic innego, że ktoś inny będzie się źle czuł z tego powodu i będzie miał dylematy, czy to jest właściwe, czy to jest niewłaściwe, czy ta osoba jest chrześcijaninem, czy nie jest chrześcijaninem. Ważne pytanie. Czy to, co ja robię, nie niszczy innych? Apostoł Paweł był w stanie zrezygnować, aby nie jeść mięsa, jeśli to gorszy innych ludzi. Czy to jest okej jeść mięso? Absolutnie tak. Ale ze względu na to, aby nie gorszyć innych, on tego nie robił. To jest niesamowita postawa. I ostatnia postawa, czy to, co robię, mnie nie zniewala. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić. Wolność chrześcijańska, czy to jest pożyteczne? Czy to mnie buduje? Czy to jest okej dla ludzi? I ostatnia rzecz, czy to mnie nie zniewala? Wiecie, co może cię zniewolić? Wszystko, co robisz regularnie. Wystarczy, że będziesz pewne rzeczy robił regularnie, codziennie, przez 3 tygodnie, jesteś tym zniewolony. Jesteś tym zniewolony. I kiedy patrzę na tą postawę odpowiedzialności, to dla mnie to ma niesamowite znaczenie. Czy ja jestem w kościele co tydzień, czy jestem w kościele co 2 tygodnie, czy jestem w kościele raz w miesiącu. Wiecie dlaczego? Bo mnie interesuje to, co myślą o mnie inni. Jeśli masz świadomość w kościele, że jesteś przykładem, wiesz, dla kogo ty jesteś przykładem? Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi tydzień temu, to jesteś przykładem dla osoby, która dzisiaj odda swoje życie Jezusowi. Ludzie nie będą się pytać, jak długo jesteś nawrócony. Aha, ty jesteś 20 lat, no to tak, to ciebie mogę naśladować. Ludzie nie wiedzą, ile lat jesteś nawrócony, ani nie chodzą z karteczką, jestem nawrócony 20 lat. Ludzie naśladują twoje zachowania, jeśli twierdzisz, że jesteś częścią tego kościoła. To jest płaszcz odpowiedzialności, to nie jest prosta rzecz. I zasada jest taka, nie jesteś odpowiedzialny za innych ludzi, ale jesteś odpowiedzialny wobec nich. To jest olbrzymia różnica. Ja nie jestem odpowiedzialny za twoje życie. To jest twoje życie, to jest twoja wolna wola. Nie mam prawa wnikać w twoją wolną wolę. Chcesz, podjąłeś decyzję, jedziesz do Anglii do pracy, okej, okay, to jest twoja decyzja. Ja nie mam prawa, aby w to wnikać, bo to jest... Jezus Chrystus jest twoim Panem, a nie żaden człowiek. Ja nie jestem odpowiedzialny za twoje życie do tego stopnia, że ja mam ci mówić, co ty masz robić w swoim życiu. Natomiast jestem odpowiedzialny wobec ciebie. A więc ja, Sławek Jagiełła, moje życie powinno być pozytywnym przykładem dla ciebie. I to jest moja odpowiedzialność, którą ja biorę w moim życiu, aby być pozytywnym przykładem dla ciebie. Amen? To jest trudne. Trzecia rzecz, to jest płaszcz zrozumienia. Znowu sam go ubierasz. Wiecie, możesz ubrać płaszcz niezrozumienia. Po prostu, a bo ja taki jestem. Wiecie, jakby to nie jest tak, że ty przyjdziesz na przykład do mojego domu, otworzysz sobie lodówkę, nie wiem, zjesz sobie kiełbasę, którą my na przykład mieliśmy odłożoną na święta, ty sobie to zjesz, usiądziesz, nogi położysz na stole, usiądziesz z nami przy stole, usiądziesz sobie, będziesz pił herbatę, jadł kanapkę, później zjesz zupę i będziesz w tym samym czasie oglądał sobie film na iPadzie albo w telefonie. Wiesz, dlaczego tak nie będzie? Bo to jest mój dom i tam są moje zasady. To jest Boży dom i tu są Boże zasady. Okej? Okay? Apostoł Paweł w liście do Filipian w 2 rozdziale powiedział tak. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie było w Chrystusie Jezusie. Czyli jakie nastawienie umysłu? Paweł mówi tak. Który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Pojawia się jedno pytanie. Kim był Jezus, zanim pojawił się na ziemi? Gdzie był Jezus, zanim pojawił się na ziemi? Bardzo trudne, teologiczne pytanie. Chrystus był w niebie. Jak długo Chrystus był w niebie? Odkąd twój umysł jest w stanie zrozumieć, a to, co twój umysł jest w stanie zrozumieć, to jest w stanie zrozumieć frazę, że od zawsze. Okej? Okay? Bóg nie ma początku ani końca. On był od zawsze. Okay? My tego nie rozumiemy. Dla nas pętla czasu to jest to, że się coś zaczęło i się coś kończy. W niebie nie jest tak, że coś się zaczęło i kończy. W niebie było zawsze. Chrystus był zawsze. I On postanowił przyjść na ziemię, upodobnić się do ludzi, stać się człowiekiem, stać się podobnym ludziom, aby móc nam pokazać, jak mamy żyć, aby móc się stać dla nas ofiarą, zastępczą ofiarą na krzyżu i po to, aby nikt nigdy nie zarzucił mu, ale Panie Jezu, Ty byłeś Bogiem, Ty nas nie rozumiałeś. Ponieważ Chrystus był Bogiem w niebie, ale przyszedł jako Syn Człowieczy. Przyszedł jako Syn Człowieczy. Chrystus stał się nam podobny. I teraz jest bardzo istotna rzecz. Musisz rozumieć, z kim masz do czynienia. Wyobraź sobie, że ktoś dzisiaj oddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi, i przychodzi do mnie i nie wiem, i ma koszulkę z pentagramem, okej? Okay? I ma koszulkę z pentagramem, mówi, ja dzisiaj oddałem swoje życie Jezusowi, ja chcę iść za Jezusem. Ja mówię, super, fajnie, możesz sobie wziąć tu Nowy Testament i tą koszulkę natychmiast ściągaj. Natychmiast ściągaj tą koszulkę. Wiecie, Biblia, kiedy dzieli rozwój chrześcijański, to dzieli go na 3 kategorie. Jesteś dzieckiem, jesteś młodzieńcem i jesteś ojcem. Przełóż to wszystko sobie adekwatnie na rodzaj żeński. Jesteś córeczką, jesteś młodą kobietą i jesteś matką. To jest rozwój chrześcijański. Inaczej rozmawia się z dzieckiem, inaczej rozmawia się z młodzieńcem i inaczej rozmawia się z ojcem. Ojciec nie ma problemów pod tytułem koszulka z pentagramem. Młodzieniec nie ma problemów z koszulką z pentagramem. Dziecko może mieć takie problemy. Inne wymagania są odnośnie dzieci i inne wymagania są odnośnie ojców. inne są oczekiwania względem ludzi, którzy są krótko chrześcijanami i inne są wymagania, jeśli o ludzi, którzy są długo chrześcijanami. Jeśli ty za 5 lat od dzisiaj dalej nie będziesz robił notatek, to powiedz mi, czy ty się w ogóle rozwijasz. Bo nie jesteś w stanie zapamiętać tego kazania. Nie masz absolutnie szans. Jeśli chcesz wybrnąć z tej sytuacji, powiesz, że posłuchasz w domu, pomimo tego, że nigdy tego nie zrobisz. Apostoł, który napisał list do Hebrajczyków, powiedział tak. 5:12. Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami i znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych i staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu. Ten werset mówi nam o jednej rzeczy. Niektórzy ludzie jedzą mleko, niektórzy ludzie jedzą twardy pokarm. Dzieci, żeby rosnąć, jedzą mleko. Okej? Natomiast jeśli ja dojrzałemu chrześcijanowi sprzedawałbym bardzo proste kazania i rozmawiał z nim w bardzo prosty sposób i dawał mu ciągle mleko, to on po prostu będzie niedorozwiniętym dzieckiem. On po prostu nie będzie się rozwijał. On się zatrzyma w miejscu. Inaczej rozmawiasz, i to jest bardzo ważne, żebyś to zrozumiał w kontekście Kościoła. Inaczej rozmawiasz z dzieckiem, inaczej rozmawiasz z młodzieńcem, inaczej rozmawiasz z ojcem. Inne są wymagania i oczekiwania względem dzieci, inne są wymagania i oczekiwania względem młodzieńców i względem ojców. Ja mam inne wymagania odnośnie mojego Filipa, który ma 6 lat za chwilę, i inne wymagania odnośnie Tymona, który ma 16 lat za chwilę. Nie mogę ich traktować tak samo, ponieważ jeden z nich jest dzieckiem, a drugi z nich jest młodzieńcem. I to są zupełnie dwie inne rzeczy. To jest inny sposób, są inne oczekiwania, to są inne odpowiedzialności. Wszystko jest inne. Wszystko jest inne. A więc ubierz płaszcz zrozumienia. Ubierz płaszcz zrozumienia. Kolejny płaszcz, bardzo istotny, to jest płaszcz szacunku. Płaszcz szacunku. Jeśli mówimy o szacunku w Kościele, to chcę ci coś powiedzieć. Jesteś winien szacunek absolutnie każdemu. Absolutnie każdemu. Masz okazywać szacunek absolutnie każdemu. I to jest bardzo ważne, żebyś to zrozumiał. Jeśli chodzi o szacunek, pierwsza rzecz. Nie mów źle o swojej rodzinie. Jaki jest mój brat, taki jest mój brat, ale to jest mój brat. Jaka jest moja siostra, taka jest moja siostra, ale to jest moja siostra. Jaki jestem ja, taki jestem ja, ale mój brat jest moim bratem, a moja siostra jest moją siostrą. Okej? To jest ważne, żebyś zrozumiał, że nie będziesz źle mówił o rodzinie. Nie będziesz źle mówił o rodzinie. Możesz wyjść z tego nabożeństwa i powiedzieć, o, Mikołaj w kościele, to jest niewłaściwe. Czytałem w internecie, że to jest niewłaściwe. Fajnie. Fajnie. Będzie wiele rzeczy, które ci się tu nie będzie podobać. I prawdziwy test przychodzi wtedy, czy w trudnych sytuacjach, kiedy chciałbyś się odezwać, potrafisz milczeć. Czy potrafisz milczeć? Jest wiele rzeczy, które mi się nie podobają w życiu wielu ludzi, ale wiem, że to nie jest czas w ogóle, żeby z nimi o tym rozmawiać. Są ludzie, którzy patrzą na moje życie i widzą, okej, kiedyś do tego dorośniesz i kiedyś o tym porozmawiamy. Nie mów źle o swojej rodzinie. To jest to, co powiedział Tytus, to jest napisane w liście Tytusa, 3:2. Niech nie mówią źle o innych ludziach. Ja już nie mówię tylko o chrześcijaństwie, ale generalnie mówię o wszystkich ludziach, którzy chodzą po planecie Ziemia. Nie mów źle o innych ludziach. Bo jedyną ofiarą, kiedy ty mówisz źle o innych ludziach, jesteś ty. Bo ty będziesz miał negatywne nastawienie, pesymistyczne nastawienie. Nie mów źle o innych ludziach. Są momenty, kiedy będziesz musiał porozmawiać o trudnych rzeczach w życiu ludzi, ale musisz się nauczyć rozróżniać, że tu jest człowiek, a tu są jego negatywne cechy. My bardzo często robimy tak, że atakujemy człowieka zamiast jego negatywne cechy. Druga rzecz, bardzo ważna, to jest częsty błąd, ufaj swojej rodzinie. 1 Koryntian, 6:1-6. Paweł powiedział tak, czy ktoś z was mając sprawę z drugim, śmie procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeśli świat będzie sądzony przez was, to czy nie jesteście godni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że będziecie sądzić aniołów? A cóż dopiero sprawy doczesne? Jeśli więc macie do osądzenia sprawy doczesne, ustanawiajcie sędziami najmniej poważanych w Kościele. Mówię to ku waszemu zawstydzeniu. Historia jest taka, w kościele w Koryncie, że ludzie, chrześcijanie, zaczęli sądzić się w sądzie, a mieli problem między sobą. Paweł mówi, czy wy w ogóle jesteście normalni? Czy wy w ogóle jesteście normalni? Widzisz, kiedy ktoś przyszedłby do mnie i zacząłby mi zarzucać złe rzeczy względem ciebie, jako części Kościoła. I zacząłby mi zarzucać złe rzeczy względem ciebie. Przychodzi osoba, która nie jest chrześcijaninem i zarzuca mi złe rzeczy względem ciebie. Kogo ja powinienem posłuchać? Która wersja powinna być dla mnie bardziej wiarygodna? Chrześcijanina czy niechrześcijanina? Chrześcijanina czy niechrześcijanina? To jest oczywiste. To jest tak samo, jak jest konflikt w szkole pomiędzy nauczycielem a uczniem, nauczycielem, a rodzicem, dyrektor z założenia domyślnie stanie za nauczycielem. Chyba, że nauczyciel się rzeczywiście myli. Mogą być takie sytuacje. Ale ja sam byłem ofiarą tego, że ktoś mówił o mnie złe rzeczy i ktoś, kto był chrześcijaninem, uwierzył osobie, która mówiła o mnie złe rzeczy, a nie uwierzył mojej wersji. Wiecie, jak to boli? Wiecie, jak to boli? Powiedziałem, nigdy w życiu tego nie zrobię. Nigdy w życiu nie zrobię tego względem kogokolwiek innego, że uwierzę w wersję kogoś, kto nie jest chrześcijaninem, gdzie to wszystko może być kłamstwem, że to wszystko może być niewłaściwe. Ufaj swojej rodzinie. Oczywiście może być tak, że chrześcijanin jest winny. Zawsze powinieneś stawać po stronie prawdy. Ale przynajmniej zanim wydasz osąd, to idź się spytaj swojego brata bądź siostry, jak naprawdę to wyglądało. Okej? Ostatnia rzecz, jeśli chodzi o płaszcz szacunku, to jest szanuj swoją rodzinę. To jest ważne. Oddawajcie więc każdemu to, co mu się należy, komu podatek, temu podatek, komu cło, temu cło, komu bojaźń, temu bojaźń, komu cześć, temu cześć. Jakże ważne jest to, abyśmy my okazywali szacunek sobie nawzajem. Okay? Zauważyłem jedną rzecz w naszym kościele. Starsi ludzie w ogóle nie mają problemu, jeśli chodzi o szacunek. Dla nich to jest jakby normalne. Ale im młodszy jesteś, tym mniej to rozumiesz. Bardzo mocno uogólniam. Ale tym mniej to rozumiesz. Ja idąc na przykład do, nie wiem, ja pracowałem 10 lat w szkole, i wczoraj byliśmy na sali gimnastycznej w szkole, gdzie ja pracowałem i przyszedł mój były dyrektor. To jest dla mnie były dyrektor, ale ciągle dyrektor. Ja nie mówię mu po imieniu, okay? Nigdy nie powiedział mu, panie Sławku, przejdźmy na ty. Nie, ja ciągle zwracam się do niego, panie dyrektorze. To jest szacunek. To jest najmniejsza rzecz, jeśli chodzi o szacunek. Zwracanie się do kogoś we właściwy sposób. Wiecie, jak ja się czuję, kiedy podchodzi do mnie ktoś, kto jest 30 lat ode mnie młodszy i mówi, cześć Sławek. Mam dzieci starsze od ciebie. To jest szacunek. Nigdzie cię tego nie nauczą, nigdzie ci tego nie powiedzą, ale to jest elementarny szacunek. To jest elementarny szacunek. Ja szanuję ludzi, którzy są liderami w tym kościele. Wiecie, jakim są liderzy w tym kościele? To są ludzie, którzy wykonują zadania ustalone przez przywództwo. To jest autorytet, który został im dany. To nie jest jakiś tam Tomek, Romek, Franek. Wyobrażasz sobie, że jest teraz taka moda, że dzieci mówią do swoich rodziców po imieniu. Widziałem taką sytuację na własne oczy, kiedy dziecko, które miało 2 lata, mówi do swojej mamy po imieniu. Agata, chodź tutaj. Ja mówię, co, już mają kolejne dziecko? Nie, Agata to było imię matki tego dziecka. To jest patologia po prostu. Nigdy w życiu nie powiedziałem do mojej mamy po imieniu, ani do mojego taty po imieniu. Nigdy w życiu. Dlaczego? To jest szacunek. To jest szacunek, że się ustępuje miejsca starszym. To jest szacunek. To jest szacunek, że nie traktujemy... Jeśli chodzi o szacunek, to Biblia mówi jasno, komu szacunek, temu szacunek. Komu cześć, temu cześć. To jest niesamowicie istotne. Wiecie dlaczego? Ponieważ Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, werset od 54. I przyszedłszy w swoje rodzinne strony, jest mowa o Chrystusie, nauczał w ich synagodze, także się bardzo zdumieli i mówili tak. Skąd on ma tę mądrość i moc? Czyż to nie jest syn cieśli? Czyż jego matce nie jest na imię Maria? A jego bracia to nie jest Jakub, Józef, Szymon i Juda? A jego siostry, czyż wszystkie nie są wśród nas? Skąd więc on ma to wszystko? I byli nim zgorszeni, lecz Jezus powiedział do nich, nigdzie nie jest prorok bez czci, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu i nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. To jest bardzo ciekawe. Chrystus nie mógł uczynić wielu cudów w swoim rodzinnym mieście, ponieważ dla nich Jezus to był syn cieśli, to był brat tych wszystkich, brat po prostu Jakuba, Józefa, Szymona, Judy, to był brat sióstr Marii, to był syn Marii. Oni postrzegali go totalnie według tego, kim on był jako człowiek. Oni nie rozpoznawali w nim Mesjasza. To jest szok. I Chrystus nie mógł uczynić tam wielu cudów. Tam, gdzie nie ma czci, tam, gdzie nie ma kultury szacunku, tam, gdzie nie ma kultury szacunku, tam Boże działanie jest ograniczone. Ostatnio mieliśmy na projekcie 700 miast, mieliśmy człowieka, który nazywa się Ian Green. Ian Green, obecnie on ma... 50 czy 60 lat, nie pamiętam, 60 chyba lat. 60. I to jest człowiek, który miał olbrzymi wpływ na moje życie, na życie mojej żony, na to, że w ogóle zaczęliśmy się zajmować zakładaniem kościołów. To był człowiek, którego Bóg wplótł w scenariusz naszego życia. I kiedy on wyjeżdżał z tego miejsca, kiedy on wyjeżdżał z kościoła, kiedy on wyjeżdżał z 700 miast, powiedział Sławek, nigdy w życiu nie widziałem takiej kultury szacunku, jak jest u was. Nigdy w życiu. Tam, gdzie jest szacunek, tam Bóg działa. Tam, gdzie jest szacunek, tam Bóg działa. Powinieneś mieć szacunek względem ludzi, którzy powiedzieli ci o Jezusie. Powinieneś mieć szacunek względem ludzi, którzy grają tu dla ciebie, abyś miał do czego śpiewać. Powinieneś mieć szacunek do ludzi, którzy zrobili ci kawę i zrobią ci kawę. Powinieneś mieć szacunek, że twoje dzieci miały dzisiaj Mikołaja i mają prezenty. Powinieneś mieć szacunek, że ktoś tu wczoraj posprzątał, że ktoś poukładał stoły. Powinieneś mieć szacunek, że twoje dzieci mają coś takiego jak kontrast, gdzie mogą przychodzić i mogą iść do pubu, mogą iść do baru, mogą iść się napić, mogą iść zapalić sobie trawę, mogą, ale wybierają tutaj, aby być tutaj, bo ktoś to dla nich zorganizował. Powinieneś mieć szacunek do tych ludzi. Elementarny szacunek. Wiecie, że niektórzy ludzie grają tutaj w tym zespole 5 razy dłużej niż ty jesteś w kościele? To nie jest Wojtuś, to nie jest Mateuszek, to nie jest Moniczka, to nie jest Krysiunia. Nie. To są ludzie, którym należy się szacunek. Amen? Tak przed świętami to można. Płaszcz autentyczności. Ostatni płaszcz. Nie ubierasz płaszcza, jak to młodzież mówi, ściemy. Powiem ci, bycie w kościele, gdzie ludzie cię obserwują tydzień w tydzień, a nawet częściej, jeśli chcesz udawać, powiem ci, to jest bardzo ryzykowne. To jest bardzo ryzykowne. Ponieważ wcześniej czy później pewne rzeczy wypłyną z twojego życia, jeśli tylko udajesz. To nie jest problem, że ty masz problem. Problem jest wtedy, kiedy ukrywasz problem. Problem braku autentyczności. Ewangelia Jana, 4 rozdział, werset 24. Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. prawda to jest cecha Boga, która jest bardzo mocno akcentowana przez Niego. Mamy w Biblii, w Dziejach Apostolskich, w 5 rozdziale, mamy historię na temat Ananiasza i Safiry. To było małżeństwo chrześcijan, którzy sprzedali swoją rolę i powiedzieli apostołom, że sprzedali ją za tyle, ale fakty były takie, że wzięli sobie część pieniędzy i okłamali po prostu apostołów. Biblia mówi, że skłamali przeciwko Bogu w grupie chrześcijan. I Biblia mówi o tym, że oni padli trupem. Najpierw Ananiasz, a później jego żona, dlatego że okłamali Boga i okłamali w towarzystwie innych chrześcijan. Bóg szuka ludzi, którzy nie chodzi o to, żebyś skakał na uwielbieniu, nie chodzi o to, żebyś podnosił ręce tak, żeby jesteś w stanie wykręcić żarówki, nie chodzi o to, żebyś był niesamowicie jak zanurzony w uwielbieniu, chodzi o jedną podstawową rzecz, chodzi o to, żebyś uwielbiał Boga w prawdzie. Nie możesz być chwalcą Boga, jeśli żyjesz w kłamstwie. Wiecie, co daje ci Jezus Chrystus najbardziej? To, że możesz być sobą. To, że nie musisz niczego udawać. To, że możesz, twoja osobowość może być taka, jaka jest, tak jak Bóg ci stworzył. Ja nie będę żądał od ludzi, których ten temperament jest flegmatyczny, że oni mają po prostu skakać na uwielbianiu. Bo to jest tak samo, jakbyś powiedział cholerykowi, żeby poszedł na 10. piętro, skoczył na główkę i będzie dobrze. Najgorsze jest to, że on jest w stanie to uwierzyć. Nikt nie będzie, za przeproszeniem, gwałcił twojej osobowości. Nikt nie będzie gwałcił twojego temperamentu. Ale uwielbienie musi być w prawdzie. Musisz być prawdziwy względem Boga. Bóg widzi nasze życie. I pierwsza rzecz, która wynika z tego, aby uwielbiać Boga w prawdzie, to jest proste. Mów prawdę. Mów prawdę. Autentyczność, szczerość jest czymś niesamowicie pociągającym. Jeśli jesteś rodzicem, to wolisz mieć taką: synu, co zrobiłeś w szkole? Wiadomo o tym, że pobiłeś innego kolegę. Synu, co zrobiłeś w szkole? Ale on zaczął. Wolisz mieć taką prawdę, która jest bardziej taka pokolorowana, która tak de facto jest kłamstwem, i żebyś się lepiej czuł, to wolisz usłyszeć kłamstwo, czy mówisz zawsze swoim dzieciom: powiedz mi prawdę, bez względu na to, jaka ona jest, ale powiedz mi prawdę. My nie chcemy dzieci wychowywać w kłamstwie, my sami nie chcemy kłamać z jednego prostego powodu. Biblia nazywa diabła, że on jest ojcem wszelkiego kłamstwa. Kiedy diabeł mówi, zawsze kłamie. Kiedy diabeł otwiera swoje usta, to zawsze kłamie. Bycie człowiekiem, który wielbi Boga w prawdzie, to jest mówienie prawdy. Nie wyobrażam sobie małżeństwa, które nie mówi sobie prawdy, rodziny, która nie mówi sobie prawdy, kościoła, który nie mówi sobie prawdy, grupy, które są w kościele, które nie mówią sobie prawdy. Potrzebujesz miejsca autentyczności. Wszelkie dramaty dzieją się w życiu ludzi wtedy, kiedy pojawia się kłamstwo i tolerancja, akceptacja względem kłamstwa. Kolejna rzecz, bądź prawdziwy. Bądź prawdziwy. Ktoś mi kiedyś powiedział: wiesz co, jak tak patrzę na ciebie, to twój styl głoszenia kazań jest taki jak ten. No, albo nie, albo ten, albo wiesz co, albo jak ten. Ja mówię: stary, nie szukaj daleko. Mój styl głoszenia kazań jest taki, jaki ja jestem. Ja jestem nauczycielem z wykształcenia, a więc wiem, jak magazynować wiedzę w twój umysł. Dlatego są punkty. Rozumiem, jak ludzie się komunikują między sobą. Ja głoszę jak Sławomir Jagiełła. I to jest niesamowicie istotne, abyś ty był jak ty. Ludzie nie potrzebują twojej innej wersji. Jeśli próbujesz udawać kogoś, kim nie jesteś, to wygląda śmiesznie. Są ludzie, którzy normalnie funkcjonują, spotykasz ich i fajnie, a kiedy pojawiają się w kościele, zamieniają się po prostu w Eliaszy, w Mojżeszów, w Danieli, w Jozuego, w Rut, w Esterę, w Marię, w Magdalenę. Bądź sobą, człowieku. Po prostu nie ma czasu, żebyś po prostu odgrywał rolę. Bądź prawdziwy. Trzecia rzecz to jest: dostosowuj się do prawdy. Pan, 2 Koryntian 3,17. To już jest końcówka tego kazania. Pan zaś jest duchem, a gdzie jest duch Pana, tam jest wolność, lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały, chwałę za sprawą ducha Pana. Bóg jest, Jezus Chrystus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Chrystus powiedział, że słowo moje jest prawdą. Relacja z Chrystusem, relacja z Jego Słowem będzie wytwarzać w tobie prawdę. Bóg chce wyzwolić cię z każdego kłamstwa, w którym funkcjonujesz, z każdego kłamstwa, które szerzysz, z każdego kłamstwa, którego używasz, aby przykryć to, kim ty naprawdę jesteś. Bądź prawdziwy. Złap dystans do swojego życia. Złap dystans do swojego życia. Nie podążaj za rzeczami, że ktoś ci mówi, że ty musisz być taki czy owaki. Kiedy ja pobrałem się z moją Krysią, ja nie miałem zielonego pojęcia, co to znaczy być mężem. Moja żona uczyła mnie, co to znaczy być mężem. Ona dała mi wolność, musisz być mężem, musisz się tego nauczyć. I uczę się, i ciągle się uczę, i ciągle się uczę. I to dlatego, dlaczego ja mówię o takich rzeczach w taki otwarty sposób, to jest to, że ja jestem do tego zdystansowany. Że ja chcę być prawdziwy. Kiedy robisz remont, kiedy malujesz, kiedy spawasz, kiedy składasz meble, kiedy kładziesz panele, wiecie, nikt do mnie nie dzwoni w tych kwestiach. Z jednego prostego względu. To nie jest mój dar w żadnym razie. To nie jest mój dar w żadnym razie. Bóg mi zesłał mojego teścia, który robi te wszystkie rzeczy za mnie. Delegowanie zadań. Bądź prawdziwy. Bądź prawdziwy i dostosowuj się do prawdy, dostosowuj się do Bożego Słowa i dostosowuj się do tego, kim On jest. W Nim jest prawda i tylko prawda. Kiedy spotykasz się z Bogiem, czujesz się bardzo często prześwietlony, bo On wie wszystko o tobie. Wyobraź sobie ten kościół, który ubiera płaszcz pokory, który ubiera płaszcz odpowiedzialności, który ubiera płaszcz szacunku, płaszcz zrozumienia, który ubiera płaszcz autentyczności. Wyobraź sobie, jak moglibyśmy funkcjonować. To nie jest doskonałe miejsce, ponieważ jest pełne niedoskonałych ludzi, którzy wielbią doskonałego Boga. Ilekroć wielbisz doskonałego Boga, ilekroć czytasz o doskonałym Bogu, stajesz się do Niego podobny. Witamy w rodzinie. Uczeń Jezusa Chrystusa kocha Kościół. Ja znam plusy i minusy Kananu. Nie koloryzuję nigdy Kananu. Ale jestem dumny z tego Kościoła. Jestem dumny z tego Kościoła. Jestem dumny z tego, że jest temat szlachetna paczka i od razu jest problem, bo jest za dużo. Jest temat pomaluj świat i to nigdy nie był problem, aby zgromadzić ludzi, pieniądze. Jest temat, że budujemy budynek i wszyscy są podekscytowani. Jest temat, że trzeba komuś pomóc i od razu są chętni. Jest temat, że zbieramy kolektę i możesz powiedzieć znowu, powiem ci, do końca świata tak będzie. Znowu uwielbienie, znowu kazanie, znowu. I nikt z was nie marudzi, nie zrzędzi. Kanan to jest genialny kościół, jeśli chodzi o bycie pastorem w tym kościele. Są trudne momenty, szczególnie w grudniu. Są trudne momenty, kiedy śpi się trochę inaczej. Ale przejdziemy przez to, amen. Przejdziemy przez wszystko. Będą się tu rodzić wasze dzieci. Być może tu też umrzesz w tym kościele. Damy radę. Chciałem, żebyśmy powstali. Chciałem, żebyśmy pomodlili się o to, abyśmy naprawdę kochali Boży Kościół. Bo Boży Kościół to jest Jego ciało. To jest Jego pomysł. To jest Jego wyraz bycia tutaj na ziemi. On nas zostawił tutaj, abyśmy robili to, co On robił, kiedy Jezus był na ziemi. Nie jesteśmy doskonali, jesteśmy łomni w wielu rzeczach, ale idziemy do przodu, ponieważ wielbimy prawdziwego Boga, który upodobni nas do siebie. Chciałem, żebyś teraz w tej modlitwie podjął taką decyzję. Taką prostą decyzję. Był taki serial kiedyś na dobre i na złe. Niestety on ciągle jest. Zaczął się, jak byłem w liceum. Okej. Ale chciałem, żebyś podjął decyzję, jestem w tym kościele na dobre i na złe. Okay? Od wielu lat jest dobrze. Ale będą trudne momenty. Będą trudne momenty. Ale ja się nigdzie stąd nie wyprowadzam. Przynajmniej w tym roku. Żartuję. Pomódlmy się, abyśmy byli tymi, którzy dobrowolnie ubierają te płaszcze, które spowodują, że to miejsce będzie fantastyczne. Skończy się to kazanie. Podejdź do kogoś, zachęć kogoś. Jak nie wiesz, w jaki sposób masz go zachęcić, to powiedz, że ma ładną koszulę, ładny sweter, ładne buty, ładne skarpetki, których nie widzisz. Cokolwiek, zachęć go. Panie Jezu, ja chcę się modlić, Duchu Święty, o każdego z nas. Chcę się modlić o Twoją łaskę dla każdego z nas. Panie, i Ty nas połączyłeś. Ty jesteś jedynym wspólnym mianownikiem w tym kościele. Nie ma żadnego innego wspólnego mianownika, tylko Ty nim jesteś. Ty nas łączysz, Ty nas stworzyłeś braćmi i siostrami, stworzyłeś nas rodziną. Boże Wszechmogący, i my chcemy być ludźmi, którzy błogosławią siebie nawzajem. Chcemy być ludźmi, którzy biorą odpowiedzialność za to miejsce. Chcemy być ludźmi, którzy okazują sobie szacunek. I modlę się, Duchu Święty, aby interesowało nas to, co inni chrześcijanie myślą o nas. Królu nasz, Panie nasz, dziękuję Ci za to, że nas połączyłeś i proszę Cię, to jest Twój Kościół, Ty jesteś Panem tego Kościoła, Ty jesteś naszym pasterzem, dałeś nam różne role, różne funkcje, abyśmy je wypełnili. I prowadź nas, błogosław każdą osobę i Panie, wbij to słowo do naszych serc. I dziękujemy Ci za Kanaan i wiemy, że masz dobre myśli o tym Kościele, że chcesz nas prowadzić dalej i dalej i dalej. I dziękujemy Ci za to. Amen.